Temat dzisiejszy to duchowy i cielesny chrześcijanin. Oddajemy głos, a może zanim oddamy, przywitajmy go tak po amerykańsku.
Dziękuję za to ciepłe przywitanie. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy się skupili na Bożym Słowie wspólnie razem. Będziemy dotykać bardzo ważnego tematu, bo będziemy mówić, tak jak już było zapowiedziane, o kategoriach ludzi, generalnie o kategoriach ludzi i szczególnie na temat duchowego i cielesnego chrześcijanina. Kiedy studiujemy Boże Słowo, a szczególnie pierwszy list do Koryntian, w drugim rozdziale tego listu, wiersze od 12 do 3 rozdziału, wiersz 3, widzimy, że apostoł Paweł z natchnienia Ducha Świętego dzieli ludzi na takie trzy główne kategorie. I od tego chciałbym wyjść, abyśmy później dalej mogli zastanawiać się nad tymi poszczególnymi kategoriami. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział od 12 wiersza do 3 rozdziału wiersza 3 będę czytał. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana, któż może go pouczać, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście, czy na sposób ludzki nie postępujecie? Moi drodzy, trzy kategorie ludzi, o których tutaj wspomina nam apostoł Paweł w tym krótkim fragmencie Bożego Słowa. Wymienia tutaj ludzi zmysłowych, wymienia tutaj ludzi chrześcijan duchowych i wymienia chrześcijan cielesnych. Trzy różne greckie słowa na oznaczenie tych trzech grup ludzi. Generalnie moglibyśmy powiedzieć, ludzkość dzieli się na dwie grupy. Zbawieni, odrodzeni ludzie i niezbawieni, nieodrodzeni ludzie. Generalnie. Ale wśród tych zbawionych, tych odrodzonych ludzi, apostoł Paweł dokonuje podziału i nazywa jednych duchowymi, a innych nazywa cielesnymi. W języku greckim, gdybyśmy to czytali, ten tekst, moglibyśmy zobaczyć, że człowiek zmysłowy, wiersz 14, ale człowiek zmysłowy, jest to oddane greckim słowem psychikos. Psychikos, czyli zmysłowy, opierający się o swoich pięć zmysłów. Prawda? A więc nie mylić z psychicznym, ale psychikos oznacza człowieka zmysłowego, nieodrodzonego człowieka, który nie ma żadnego zrozumienia, wglądu w rzeczy Boże, w rzeczy duchowe. Mówi tak, człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha. Nie przyjmuje ich z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać. Więc to jest pierwsza grupa ludzi. Ludzie zmysłowi, posługujący się zmysłem, moglibyśmy też powiedzieć, posługujący się nieoświeconym przez Ducha Świętego rozumem. I jak mówi apostoł Paweł w pierwszym rozdziale tego listu, mówi w wierszu 23, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Dla tego człowieka zmysłowego, który nie przeżył spotkania z Bogiem i odrodzenia w swoim duchu, wszelkie rzeczy Boże, rzeczy z Bożego Słowa są po prostu głupstwem. A już w ogóle zwiastowanie o krzyżu, o odkupieniu w Jezusie Chrystusie, jest to dla niego zupełnie niezrozumiałe i niepojęte. Tu jest wyraźnie powiedziane, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z nauki, które są z Ducha Bożego. Dehomai greckie, czyli nie może się z tym pogodzić, nie może tego przyjąć w sposób taki spokojny, radosny, nie wpuszcza tego do swojego życia i nie bierze tego do swojego życia, bo po prostu w jego rozumieniu jest to głupota, to co ma do zaoferowania Ewangelia i to co ma do zaoferowania Boże Słowo. Jest wręcz dla niego dzieło krzyża, jak czytaliśmy w tym 23 wierszu pierwszego rozdziału, jest to szaleństwo. Krzyż, odkupienie przez krzyż w Jezusie Chrystusie, jego śmierć jest głupotą, całkowitą głupotą i szaleństwem, żeby tak myśleć. A więc nie pojmuje, nie może poznać, nie rozpoznaje tych rzeczy, które są z Boga. Moglibyśmy powiedzieć o nim to, co kilka takich praw, które nam objawia Boże Słowo. Po pierwsze, ten człowiek zmysłowy jest całkowicie pod władzą szatana. Dzieje apostolskie, 26 rozdział, wiersz 18, mówi, że Paweł mówi, że został wezwany po to, aby wyprowadzić, pomóc wyjść ludziom spod władzy szatana i nawrócić się pod autorytet żywego Boga. Tak więc człowiek zmysłowy, psychikos, jest całkowicie pod duchową władzą szatana. To nie znaczy, że on musi wyznawać od razu szatana i tak dalej, bo jak zauważymy, ten człowiek zmysłowy może być bardzo religijnym człowiekiem. Prawda? Takim człowiekiem zmysłowym, bardzo religijnym był na przykład Nikodem, opisany w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Czy Korneliusz w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale. To byli ludzie bardzo religijni, bardzo, że tak powiem, z jednej strony pobożni w tym ogólnym znaczeniu, ale nie mający, nie doświadczający tego faktu nowego życia w sobie i nie doświadczający tego pojednania z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Dlatego Nikodem, kiedy rozmawiał z Jezusem, nie mógł zrozumieć, co to znaczy narodzić się po raz drugi. Jak to, prawda? No ta rzecz wydawała mu się totalną, jeśli już nie głupotą, no przecież był nauczycielem słowa, rozmawiał z Jezusem, jak go nazywał rabbi, to nie rozumiał kompletnie. No jak, ma wejść z powrotem do łona matki i urodzić się? Jezus mu wyraźnie powiedział, co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musisz się narodzić na nowo. A więc jest człowiek zmysłowy, nie tylko pod władzą szatana, on jest duchowo umarły w relacji z Bogiem. Pomimo nawet całej religijności, w jakiej może tkwić i jaką może pełnić w swoim życiu. Może się modlić, może chodzić do świątyni czy na zgromadzenia. Wiecie, o niektórych ludziach Pan Jezus powiedział, jesteś bliski Królestwa Bożego. Ale być bliskim Królestwa Bożego jeszcze nie znaczy być w Królestwie Bożym. On ciągle jest bliski. Prawda? Ten bogaty młodzieniec. Co mam robić, abym odziedziczył życie wieczne? I Pan Jezus mówi, nie zabijaj, nie cudzołóżnik. Mówi, wszystko to wypełniam od mojej młodości. Jezus mówi, jeszcze jednego ci brakuje. Sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną. Właściwie brakowało tego najważniejszego, pójścia na całość za Jezusem Chrystusem. Staniecie się uczniem Jezusa Chrystusa. A jednak ten młody człowiek jakby zważył to na wadze. Czy pójść się za Jezusem opłaca mu się? Przecież jest bogaty. Jezus teraz wymaga od niego coś takiego, że ma sprzedać swój majątek. No i wybrał to, co wybrał. Prawda? Ale to był człowiek z naszego punktu widzenia ludzkiego, ludzi zmysłowych, nieodrodzonych. Moglibyśmy powiedzieć, cóż ty chcesz od tego wspaniałego, młodego człowieka? Przecież on stara się całe życie wypełniać przykazanie Boże. A jednak jest coś zasadniczego pomiędzy zmysłowym, nieodrodzonym człowiekiem, a tym odrodzonym człowiekiem. I to różnica jest tak jak pomiędzy życiem i śmiercią, światłością i ciemnością, prawda? Więc może ktoś być bardzo blisko, ale to wcale nie oznacza, że jest w środku.
Możesz być sympatykiem, zwolennikiem, entuzjastą Kościoła Jezusa Chrystusa i wierzących, ale jeśli nie narodzisz się na nowo, pójdziesz na wieczne zatracenie. Tak nas uczy Boże Słowo. A więc człowiek zmysłowy jest duchowo umarły. Efezjan, drugi rozdział, od 1 do 3 wiersza, tam jest powiedziane, że ten człowiek zmysłowy, on jest nie tylko pod władzą, przeczytajmy może ten fragment Bożego Słowa, on nie tylko jest pod władzą, autorytetem szatana, ale on, w nim jest taki opór wewnętrzny przeciwko Bogu i przeciwko uznaniu faktu, że potrzebuje łaski Bożej i mocy Bożej, aby stać się nowym rodzajem człowieka, czy jakby nową jakością człowieka, która jest dana w Jezusie Chrystusie. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Człowiek zmysłowy z natury jest dzieckiem gniewu. Jest kimś, który nazwany jest tak naprawdę synem, w którym jest taki sprzeciw, opór wobec Boga i Bożych spraw. To jest jego ta nieodrodzona natura i tutaj w języku greckim wy umarliście, byliście dosłownie martwymi z powodu grzechu. To oznacza człowieka zmysłowego i to słowo martwy to jest w języku greckim brzmi nekrois, zwłoki. Czyli człowiek nieodrodzony, człowiek zmysłowy właściwie jest tak martwy, jak może być tylko człowiek martwy, jak zwłoki martwego człowieka, który wyzionął ducha, jak mówimy, którym przestało bić życie, tchnienie, no i jest martwy. Biblia mówi właśnie, tak nazywa człowieka zmysłowego. Jest całkowicie martwy w relacji swojej z Bogiem. Czy on, ten martwy, może się sam ożywić? Czy kiedykolwiek byliśmy świadkami, że taki martwy sobie nagle wstał, prawda, i mówi, o, ja teraz rozpoczynam drugie życie? Absolutnie nie. Jeżeli ktokolwiek z martwych powstawał, to przez moc Bożą, bo był wskrzeszany z martwych. A w tym duchowym znaczeniu ten martwy duchowo człowiek może być tylko ożywiony mocą Bożą, mocą Ducha Świętego. Dlatego Pan Jezus mówi, co się narodziło z ducha, jest duchem. Ale co się narodziło z ciała, pozostaje ciałem. I tutaj nie ma, nic nie można zrobić. Tak więc widzimy, że ten stan człowieka zmysłowego jest tragicznym stanem. Dalej Pismo Święte mówi, list Kolosan 1,13, że człowiek duchowo martwy, zmysłowy, znajduje się w totalnej ciemności. Jest w ciemności. I tam jest napisane, że w liście do Kolosan, że Bóg wyrwał nas z ciemności, tak? Wyrwał nas z ciemności i przeniósł do światłości swojego Syna. Więc człowiek w ciemności potrzebuje pomocy z zewnątrz, mocy żywego Boga, aby z ciemności przeniósł się, czy przeszedł do światłości. Tak jak człowiek martwy potrzebuje ożywienia i to może sprawić tylko wszechmogący Bóg. Nie ożywi nas, nie ożywimy się sami przez pewne praktyki religijne. Potrzebuje człowiek przyjść do tego, który darzy życiem. Który daje życie, to daje życie Boże, nowe życie i wtedy ten martwy, zmysłowy staje się chrześcijaninem. Duchowym człowiekiem, odrodzonym z ducha człowiekiem. W liście Jakuba, 4 rozdział, wiersz 4, nazwany jest przyjacielem tego świata. Zmysłowy człowiek myśli totalnie po świecku. Biblia mówi, że ci, którzy idą za Jezusem, powinni inaczej myśleć i nie naśladować władcy, który rządzi w tym świecie, który działa według określonych metod, narzuca pewną modę i sposób myślenia i postępowania. Nie, zmysłowy idzie bezwiednie. On nie ma tutaj
wiecie, żadnego porównania i nie widzi żadnego niebezpieczeństwa. Odrodzony człowiek już wie, co to znaczy świat, czy podążanie za światem, czy podążanie za Jezusem. W życiu tego zmysłowego człowieka na jakby centrum, na tronie w jego życiu znajduje się jego ja. Ego. Ja. Człowiek zmysłowy to jest człowiek, który kieruje się swoim ego. Jego ja jest centrum jego życia. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wiersz 15 do 17. Tam o tym możemy przeczytać. Tak więc, jaka jest nadzieja, jaka jest szansa dla tego człowieka zmysłowego, czyli człowieka nieodrodzonego? Jest tylko jedna nadzieja. Ewangelia jest dobrą nowiną dla nieodrodzonego człowieka, dla nas, grzesznych ludzi, prawda? To jest radosna, dobra nowina, że Bóg ma dość mocy i ma łaskę i miłosierdzie i złożył doskonałą ofiarę za grzechy każdego człowieka, że możesz przyjść do Niego na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa złożonej na krzyżu Golgoty i otrzymać od Boga przebaczenie, ale też moc do nowego, zupełnie nowego życia z Bogiem i relacji z Bogiem. Tak więc apostoł Paweł mówi później o tym, że mamy w tej grupie odrodzonego człowieka, już nowego człowieka, który skorzystał z łaski Bożej, dzieli tych chrześcijan, tych odrodzonych, wspaniałych chrześcijan, mówi o nich, że są albo duchowymi, albo są cielesnymi. W języku greckim brzmi to następująco. Człowiek duchowy, czyli pneumatikos, z ducha, czy też duchowy człowiek. W 15 wierszu drugiego rozdziału pierwszego listu do Koryntian i w trzecim rozdziale pierwszym wierszu nie mogłem do was mówić jako do duchowych. Prawda? Duchowy chrześcijanin. Ale też mówi, musiałem do was mówić jak do cielesnych. A więc apostoł Paweł dzieli chrześcijan na tą drugą grupę już odrodzonych, dzieli ich na dwie grupy, dwie kategorie. Pneumatikos i drugie słowo cielesny w języku greckim to znaczy sarkinois. Sarkinois, czyli cielesny. Moi drodzy, temat, który omawiamy, jest tematem, wydaje mi się, kluczowym dla każdego z nas osobiście. Kluczowy temat dla mojego rozwoju i duchowego życia. I jest to temat kluczowy dla życia i rozwoju, bądź braku rozwoju Kościoła jako zgromadzenia, jako zboru. I myślę, że poprzez to nasze rozważanie i zastanawianie się będziemy mogli zobaczyć, nie tylko zobaczyć. Chciałbym i modlę się o to, żeby każdy z was pozwolił Bogu, pozwolił Bożemu Słowu i Duchowi Świętemu prześwietlić swój sposób myślenia i patrzenia na siebie i na innych. Bo my mamy taką tendencję, naturalną tendencję, patrzenia na drugich, oceniania i osądzania drugich. Ale ja chcę, żebyśmy dzisiaj popatrzyli, każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, na samego siebie. Wiecie, jest trudno spojrzeć obiektywnie na siebie, bo my zawsze siebie bronimy. Jesteśmy najlepszymi adwokatami samych siebie. Ale pozwólmy Duchowi Bożemu i pozwólmy Słowu Bożemu sobie usługiwać. Tak więc mamy tą grupę, grupę odrodzonych chrześcijan, zrodzonych z ducha chrześcijan. I muszę wam powiedzieć, wszyscy na początku wyglądają tak cudownie, jak cudownie wygląda rodzące się niemowlę. Prawda? Patrzycie na tego niemowlaka, którego rodzi kobieta, żona w szpitalu, biorą go na ręce, wszyscy się uśmiechają, co za cudowne dziecko. Prawda? Czy to dziewczynka, czy chłopczyk. Wspaniałe, żadnych braków. I to jest prawda. Tylko jak to jest, że później, kiedy rośnie i wzrasta, już przestaje być takie cudowne i rozkoszne. Że gdzieś tam jedno rośnie właściwie, A drugie gdzieś nam tak rośnie, że zaczyna nas uwierać i stwarzać problemy. I to jest ogromne pytanie w Kościele. Ogromne pytanie skierowane do ciebie i do mnie. Jeżeli narodziłeś się na nowo, stałeś się Bożym dzieckiem, czy zadałeś sobie pytanie, do jak ja mam wzrastać, co ja mam osiągać, w jakim kierunku ja mam dojrzewać? Kiedy dzwonię do moich przyjaciół, odbiera syn czy odbiera córka, zawsze albo z reguły najczęściej mam wrażenie, że to on sam odbiera, bo głos jest tak podobny. Prawda? Czy jej do mamy, a jego do ojca. I to wszystko jest... Biblia nam mówi, i to jest wezwanie do każdego z nas, i tutaj nie ma taryfy ulgowej, nie ma taryfy ulgowej. Każdy z nas w momencie, kiedy ogłoszono, narodził się do Bożego Królestwa nowy człowiek i tą radosną wieść aniołowie ogłosili w niebie, a Pan zapisał twoje imię w księdze życia, a może ona już tam jest zapisana od założenia świata, tylko potwierdzone. W każdym razie, do jakiego, w czym, do jakiego wzorca ja mam wzrastać? I myślę, że znacie odpowiedź. Czy możecie mi podpowiedzieć? Do jakiego wzorca? List do Efezjan, 4 rozdział. Abyśmy wzrastali do pełni wymiarów kogo? Jezusa Chrystusa. List do Rzymian, 8 rozdział. Abyśmy się stali, wybrał nas przed założeniem świata i powołał nas, abyśmy się stali podobni do obrazu Jego Syna. Ha! No to zadanie jest wielkie. Wiadomo, że nic nie stanie się w sposób automatyczny. Wiadomo, że nic nie stanie się od tak sobie. Wiecie, dzisiaj ludzie są tak mądrzy, że oni nie potrzebują, żeby Pan Bóg im cokolwiek radził i Słowo Boże im radziło i zastosowali od gdzieś, nie wiem, to są lata może 70., 60. w psychologii, pierwszy chyba w Stanach Zjednoczonych, bezstresowego wychowania. Nie wolno dziecka skarcić, nie wolno klapsa mu dać, no bo jak naruszasz jego godność osobistą, nie? Nie możesz z nim nic zrobić. To ja się pytam w takim razie, ludzie, czy jesteście aż tak niemądrzy, to na czym w ogóle polega proces wychowywania? Bo wychowywanie to jest wyciskanie jakiegoś piętna, kształtowanie, lepienie, aby ktoś mógł w sposób właściwy wzrastać. Prawda? No i dzisiaj ci, którzy stali za tą teorią, łapią się za głowę, bo wychowywaliśmy pokolenie, które nie zna i nie szanuje autorytetów. Nie szanuje drugich ludzi. Każdy robi to, co chce. Wiecie, a mieć takich ludzi, a słyszałem, jak mówili, prawda, takie bezstresowe wychowanie, przychodzą w gości. No nie wiem, jak ty byś się czuł, przychodzi ci w gości rodzina i tak dalej, trójka małych brzdąców, którzy powinni wiedzieć, co to znaczy nie wolno albo wolno. I oni obracają twój dom, prawda, do góry nogami, a tatuś, a mam się mówi, no kochanie, tylko nie rób tego, no nie mówiłam ci i tak po 1000 razy, a tu już tapczan jest darty, prawda, krzesła, ściana malowana i tak dalej, nie? Podoba wam się to? A czy myślicie, że Panu Bogu się to podoba? A jeżeli jest napisane w psalmie 23, że on ma laskę, a tam jest powiedziane laska i kij twój? Laska i kij twój. Mamy człowieka odrodzonego. Wiecie, jak czytam w Biblii o tym nowym stworzeniu, jest napisane, że i zgadzam się z tym, w momencie nowonarodzenia, w sensie w twoim duchu zostałeś stworzony na obraz Boga. Zostaje wszczepiona w tobie Boża natura. Drugi list Piotra, 1 rozdział, wiersz 3, mówi, staliście się uczestnikami boskiej natury. Stałeś się uczestnikiem boskiej natury w momencie nowonarodzenia. Cudowne, nowonarodzone Boże dziecko. Boża obecność, Boża chwała i tak dalej. Oto dowiadujemy się o sobie, że już nie należymy do tego świata. Jesteśmy przeniesieni mocą Boga z ciemności do cudownej Bożej światłości. To przecież o nas jest napisane, o tych nowonarodzonych, zrodzonych, przepraszam, z Ducha Bożego, z mocy nieskazitelnego Bożego Słowa, że posiew Boży jest w nas. Popatrzcie choćby do pierwszego listu Jana, 5 rozdziału. Popatrzcie, jak wielkie dzieło zbawienia dokonuje się w życiu człowieka, który przychodzi w swojej niemocy i słabości, i porażce i grzechu, przychodzi do Boga, do Jezusa, do Zbawiciela, pokutuje, odwraca się szczerze od grzechów, oddaje życie Bogu, jak potężna duchowa przemiana dokonuje się w jego życiu. W pierwszym liście Jana, 5 rozdziale, czytamy wiersz 18 tak. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi złem. I Jan kilkakrotnie mówi, i w trzecim, także w trzecim rozdziale, popatrzcie, w wierszu 9, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Całkowita zmiana. Uczestnik boskiej natury. Nowe życie. A więc w duchu jestem, tak wierzę, takie jest moje przekonanie. W duchu jestem stworzony na obraz Boga. Pełen chwały Bożej i tej możliwości już teraz kontaktu, relacji z Bogiem. Już nie jestem człowiekiem, który nie rozumie rzeczy Bożych. To niemowlę, które się rodzi. Ono od razu wie, prawda? Ono od razu ma tą świadomość Boga, świadomość grzechu, świadomość tego świata, świadomość tego, że ma do czynienia nie ze zwykłym pismem, ale słowem żywego Boga, które go dotyka, zaczyna do niego przemawiać, bo przedtem on z tego nic nie rozumiał, ale kiedy został zrodzony z ducha, ten duch, który zainspirował to słowo, ten duch daje mu zrozumienie tego słowa. Nie od razu, wszystko oczywiście, ale on to już czuje. Kto z Boga się narodził, nie popełnia grzechu. Oczywiście, że my nie uważamy, że człowiek odrodzony to jest już człowiek bezgrzeszny. Czegoś takiego, nie ma takiego pojęcia w Nowym Testamencie. Upadamy, grzeszymy. Należałoby tutaj powiedzieć tak, że apostoł Jan wyraża tutaj tą myśl. Człowiek narodzony, nowy człowiek, kto się z Boga narodził, nie trwa w grzechu, nie pozostaje w grzechu. Tu chodzi właśnie o ten element. Kiedyś, gdy byłeś zmysłowy, mogłeś robić, co ci się żywnie podoba. Przekląłeś, coś nie tak zrobiłeś wobec drugiej osoby, nic cię nie sądziło, albo niewiele, doznawałeś jakichś tam wyrzutów i tak dalej. Ale w momencie, kiedy narodziłeś się z Ducha Bożego i nagle wypowiedziałeś jakieś słowo, coś ci się wymsnęło, albo coś nie tak zrobiłeś, co się zaczyna dziać? Zaczyna cię sądzić sumienie. Dlaczego? Bo twój duch jest ożywiony. Twoje sumienie zaczyna, to sumienie, które było jakby zdezorganizowane i nie miało tego właściwego odczucia, ono zaczyna na nowo w sposób właściwy funkcjonować i ostrzegać ciebie, że tutaj zasmuciłeś Bożego Ducha, zasmuciłeś Pana. I czy ktoś musi ci o tym mówić? Czy ktoś musi ci za bardzo w tym początkowym etapie zwracać uwagę? Nie wiem jak z wami, ale ja pamiętam ten czas mojego nawrócenia. I wydawało mi się, że jak się nawróciłem, wiecie, to było tak potężna świadomość obecności Boga. I tego, że On jest we mnie. I tego, że On mi przebaczył. I tego, że ja mam z Nim społeczność. I sobie mówię, Panie Boże, jak ja się obudzę jutro rano, ja ciągle chcę czuć to ciepło Twojej miłości i bliskości. Ja nie chcę tego utracić. Prawda? I później poszedłem do mojego przyjaciela, do szkoły, na zajęcia. I mówię mu, słuchaj, gdybyś usłyszał jakieś złe słowo, bo czasami zdarzało mi się, że przekląłem sobie jeszcze w tym starym życiu. Jakieś niecenzuralne słowo wyszło z moich ust. Niedużo, ale się zdarzało. Mówię, wiesz, to od razu mi powiedz, bo ja nie chcę utracić tego, co mam, tej obecności Boga, bo zrozumiałem, że Bóg jest święty. Że nie, wiecie, ja nie znałem jeszcze tego fragmentu z listu do Efezjan, a wasza mowa i tak dalej niech będzie właściwa, żebyście żadnych niewłaściwych żartów nie mówili. Tak, tego nie znałem, ale przez Ducha Bożego zostałem pouczony. Wiecie, i to jest kapitalne. Później idę na boisko szkolne pograć w piłkę i słyszę te wszystkie przekleństwa, których przez tym nie słyszałem. Przeżywaliście coś z tego? I nagle ta świadomość, ja tu nie pasuję. Ja tu nie mogę być wśród tych przekleństw, tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Nikt mi nie mówił, nikt mi nie określił granic, prawda? Ale jest coś, co odbieramy. I o co Bogu chodzi? O to chodzi, żebyśmy wzrastali, dojrzewali, nie w jakimś fanatycznym myśleniu. Nie to mam na myśli. Bo żyjemy w złym świecie. Są sytuacje, gdzie wiadomo, że nie jesteśmy w stanie nie być. Moje dzieci mówią, tatuś, ty nie wiesz, jak w szkole dzisiaj się mówi. No coś, myślę, chyba wiem. Jakiego języka młodzież używa i tak dalej, i tak dalej. My wiemy, bo żyjemy tutaj na tej ziemi. Ale nie ja już go używam. Jestem nowym stworzeniem, Bożym dzieckiem, Boży rodzaj życia i pośród tego zepsutego świata, Biblia mówi, mam świecić Bożym światłem. Mam być solą, mam dawać Boży smak tym, co jest pełne zepsucia. Czy takim zostałeś uczyniony? Przez łaskę i moc Boga. Nie z nas, nie z naszego wysiłku, nie z naszych uczynków. To, co mogliśmy zrobić, to skapitulować. Powiedzieć, Boże, nie potrafię się zmienić. Nie potrafię się oczyścić. Nie potrafię się naprawić. Po prostu okaż mi łaskę i Ty zrób to, czego ja nie mogę zrobić. I wtedy doświadczamy Jego potężnej, nadnaturalnej mocy, która radykalnie, całkowicie przenosi nas ze śmierci do Bożego życia. Z królestwa ciemności do królestwa światłości. Biblia mówi o nas, o tym nowym, tym nowym stworzeniu, jeszcze jako to niemowlę, że świątynią Bożą jesteśmy. Że Efezjan 2,6 mówi, wraz z Chrystusem posadził nas w okręgach niebieskich. Biblia mówi, że jesteśmy wonnością Chrystusa. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział, wiersz 15. Efezjan 2,10 mówi, dziełem Bożym jesteśmy. Mieszkaniem Chrystusa, Kolosan 1,27. Rzymian 8,37 mówi, więcej niż zwycięzcami jesteśmy w Chrystusie. A list do Rzymian, list do Galacjan, 4 rozdział mówi, jesteśmy dziedzicami Boga i współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Halleluja! Słuchajcie, nie ma niczego większego, nie ma większego powołania, jak powołanie do Bożego Królestwa, aby naśladować Jezusa Chrystusa. I ty i ja mamy w tym udział, nie przez nasze zasługi, uczynki, starania, ale z łaski Boga. Ja nie szukałem tego. I gdyby Bóg nie okazał łaski i sam nie stanął na mojej drodze i nie zatrzymał mnie, może nigdy bym go nie poznał. To jest łaska. Ta łaska poucza nas, że mamy się wyrzec wszelkiej bezbożności, światowych pożądliwości. Mówi apostoł Paweł w liście do Tytusa w 2 rozdziale. Poucza nas łaska Boża. Tak więc, kiedy patrzę do Bożego Słowa, no tak cudownie, tak wspaniale, taki dobry zaczyn, to nowe życie. Nie wiem jak wy, kiedy przyszedłem po raz pierwszy do zboru, to był zbór w Apienicy. Teraz już jest gdzie indziej, w innym miejscu, zbór w Bielsku-Białej. Pierwsza moja wizyta po nawróceniu, 2 czy 3 lata, bo miałem pewne trudności w domu, jeszcze nie byłem wtedy pełnoletni i tak dalej. Kiedy wszedłem do tej kaplicy, ludzie wielbili Boga, śpiewali. I tak stanąłem, usiadłem później razem z nimi, patrzyłem na nich. Ta cudowna Boża obecność i mówię, Boże, jestem pośród aniołów. Aniołowie. Wiecie, jak pobyłem dłużej, już się śmiejecie, nie? No właśnie. Wiecie, dobrze, że mamy taki obraz i że Duch Boży to też w nas sprawia, że jakby nie widzimy pewnych rzeczy. Przynajmniej na początek. Siłą rzeczy później tak zobaczymy. Bo okazuje się, że nie jesteśmy tacy doskonali. Zadajemy sobie pytanie, jak to jest, Panie Boże? Wszyscy mamy takie samo zrodzenie. To samo Bóg z nami uczynił. Ale jedni wzrastają i możemy w nich widzieć ten obraz, albo coraz więcej z tego obrazu Chrystusa, z tej delikatności Chrystusa, z tej miłości Chrystusa, z tego ciepła, z tej pokory. A patrzysz na innych i zastanawiasz się, czy on w ogóle się narodził na nowo. A może to nie jest u was tutaj. Może wy jesteście inni. Moi drodzy, zauważyłem w Bożym Słowie taką rzecz, że ci wspaniali chrześcijanie. Popatrzcie, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wiersz drugi. Piotr pisze tak, jako nowonarodzone niemowlęta. Zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Ale co jest wcześniej w wierszu pierwszym napisane? Ktoś niech przeczyta, dobrze? Znaleźliście pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wiersz pierwszy? Niech ktoś przeczyta głośno pierwszy wiersz. Śmiało.
Domyśl. Oczywiście więc wszelką złość, wszelką zdradę i obłudę, i zazdrość, i wszelką odmowę.
Zobaczcie, to kogo Piotr to pisze? Do tych niemowląt, które się narodziły. Odrzuciwszy. A później mówi, niech te nowonarodzone niemowlęta zapragną zupełnie czegoś innego. Niech zapragną tego niesfałszowanego duchowego mleka, którym jest Boże Słowo i prawda, aby przez nie wzrastali ku zbawieniu. Moi drodzy, kiedy czytasz siódmy rozdział listu do Rzymian, zastanawialiście się kiedyś nad siódmym rozdziałem listu do Rzymian, szczególnie od wiersza 14 do 25. I ten siódmy rozdział jest różnie tłumaczony. Siódmy rozdział listu do Rzymian. Od wiersza 14. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Moi drodzy, niektórzy bibliści mówią tak. Apostoł Paweł napisał to, mówiąc o tym czasie przed nawróceniem. To jest jego świadectwo przed nawróceniem. Chciałem dobrze, tak jak wielu z nas. Za wszystkie, wyznałem, więcej grzechów nie pamiętam, za wszystko żałuję i poprawę obiecuję. I ledwo wstałeś z kolan, byłeś dokładnie taki sam, albo jeszcze gorzej się działo, prawda? Dlaczego? Bo nie było szczerego nawrócenia i spotkania z Panem, szczerego oddania Mu życia i doświadczenia Jego mocy w swoim życiu. Ja myślę, że jest inne wytłumaczenie tego fragmentu. Ja myślę, że apostoł Paweł po prostu mówi o tym, z czym on, jako apostoł, nowonarodzony człowiek, chrześcijanin, z czym on się boryka. Mówi: w sobie, w swoich członkach dostrzegam inne prawo, prawo grzechu, które próbuje wziąć górę nad moim życiem, tym nowym duchowym życiem. Nędzny ja człowiek. Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ale później mówi: dzięki niech będą Bogu, który nas wyrwał, który ma moc i że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ale chciałbym, żebyście to zobaczyli, że jest ogromne napięcie w odrodzonym człowieku, mającym nowe, cudowne życie, udział w boskiej naturze. Czy to napięcie jest wewnątrz tej boskiej natury? Nie. To jest boska natura. To jest udział w boskiej naturze. Gdzie jest napięcie pomiędzy tym duchowym, nowym życiem, a tą cielesnością, którą mamy, która jest nadal w nas? Pamiętacie list do Galacjan? 5 rozdział. Zobaczmy. Zobaczcie razem ze mną list do Galacjan, 5 rozdział. To napięcie tutaj właśnie w tym liście także bardzo, bardzo mocno jest zasygnalizowane. Może przeczytajmy od 13 wiersza. W kontekście. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, dodam i siostry, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon się streszcza w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, bracia, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc duchem, u nas jest przetłumaczone to: według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Do kogo pisze apostoł Paweł list do Galacjan? Do odrodzonych czy nieodrodzonych? Do odrodzonych. I popatrzcie, co on pisze. Jedni drugich kąsacie, pożeracie. Baczcie, abyście jeden drugiego nie strawili. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie. Gdzie jest problem? Przecież cudowne nowe życie. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest czasami tak źle? Nie z Bożymi rzeczami, z nami. Kto za to jest winien? Kto za to jest winien? Nikt inny, tylko ty i ja osobiście, jeśli jest źle, jeśli nie wzrastam do pełni wymiaru Chrystusa. Czy jesteś wezwany osobiście przez Pana i tak odbierasz Boże Słowo, że ty masz wzrastać do pełni wymiaru Chrystusa? I że kiedyś? No wiecie, sprawa, o której mówimy, jest tak zasadnicza, że sądzę, że ten podział na 5 mądrych i 5 głupich panien, to jest między innymi kwestia pomiędzy duchowymi i cielesnymi chrześcijanami. Mogę mówić. Dziękuję. To jest kwestia, czy będę gotowy, kiedy Jezus przyjdzie, lub nie. Bo Bóg nie da się z siebie naśmiewać, moi drodzy. Nie da się z siebie naśmiewać. Pamiętacie 2 list Piotra? 3 wiersz mówi: i zostaliście w nim ubłogosławieni we wszelkie duchowe błogosławieństwo, uczestnikami boskiej natury i ubłogosławieni. i waszą wiarę uzupełnijcie. Tak? Znacie drugi list Piotra? Uzupełnijcie waszą wiarę. Po co? Abyście mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Bożego Królestwa. Aha. A więc mamy tego niemowlaka, wspaniałego i doskonałego. Nie można mu nic zarzucić. Problem zaczyna się później, kiedy zaczyna wzrastać. Albo będzie wzrastał w sposób właściwy, albo nie. Moi drodzy, apostoł Paweł używa takiego określenia, to co już czytaliśmy, nie mogę do was mówić jak do duchowych, tylko jak do cielesnych, używa greckiego słowa sarx. Ciało, sarkinos, cielesny, sarx. W naszym polskim tłumaczeniu po prostu czytamy ciało. Ale gdybyś otworzył tekst grecki, spotykasz słowo sarx albo soma. Dwa różne słowa, które oznaczają ciało, ale w innym sensie i znaczeniu. Soma oznacza tą naszą zewnętrzną powłokę. Patrzycie na mnie, patrzycie na soma. Ja patrzę na was, patrzę na soma. To tak jak ciebie mogę widzieć, spoglądać. Ale Grecy mówili jeszcze, że oprócz soma jest jeszcze sarx. To, co jest ukryte za skórą, to mięso. To, co jest poza tym, co jest widzialne, poza naszą skórą, to jest sarx. I kiedy czytasz Boże Słowo, wiecie, nie ma jakiejś generalnej zasady, ale najczęściej, kiedy jest mowa o cielesnym chrześcijaninie, niedojrzałym chrześcijaninie, chrześcijaninie, który popełnia grzechy, Pismo używa właśnie tego pojęcia sarx. Moglibyśmy to powiedzieć, że szósty rozdział listu do Rzymian to tego cielesnego chrześcijanina, tym słowem sarx, moglibyśmy powiedzieć, że to jest też ten stary człowiek, tak? Stary nasz człowiek. Ha. No przecież w chrzcie pogrzebałem tego starego człowieka. Powiedziałem mu pa. Wzbudzony zostałem do nowego życia w Chrystusie Jezusie w chrzcie. A jednak, wiecie, kiedy studiuję te teksty Bożego Słowa, to kiedy Paweł używa soma, to używa go w bardziej, nie zawsze, czasami jest tu wymienność, ale najczęściej w tym pozytywnym znaczeniu. I kiedy mówi na przykład, wy jesteście, ciała wasze są świątynią Ducha Świętego, używa soma. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Czyli jako odrodzony chrześcijanin jestem świadom tego, że w duchu stworzony na obraz i podobieństwo Boga, zaopatrzony we wszelkie możliwości, aby właściwie wzrastać, ale muszę być świadomy, że będę miał problemy z moją cielesnością, z moją starą naturą, z moim sarx. I dopóki ta soma jest, dopóki w pewnym momencie, dopóty ją nie pochowają w grobie i nie rozsypie się w proch, będę miał ciągle problem i będę miał walkę i będzie we mnie napięcie pomiędzy duchem, nowym życiem we mnie i starą naturą, cielesnością. Kto wygra? I to jest kwestia dojrzałości lub nie. Jakiegoś takiego Indianina zapytano, no i kto wygrywa w tobie? Ta stara natura, to ciało czy duch? A on mówi, to zależy, kogo bardziej karmię. Jak karmię ducha, duch jest, ma przewagę. A jak karmię moje ciało, nie w znaczeniu obżarstwa, tylko daje możliwość tym niewłaściwym rzeczom, które tak szybko, że tak powiem, podnoszą swoją głowę i tylko jeśli nie będę czuwał, są gotowe przejąć kontrolę nad moim duchowym życiem, stłamszą moje duchowe życie. Popatrzcie, co mówi apostoł Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian. Popatrzcie razem ze mną. Paweł nas ostrzega przed tym. Z jednej strony mówi, wspaniałe rzeczy, a z drugiej strony mówi: uważajcie. Niech chrześcijanie, niech Boże dzieci uważają. 8 rozdział. Od 5 może wiersza. Bo ci, którzy żyją według ciała, według sarks, jest mowa o chrześcijanach, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł sarks to śmierć, a zamysł pneuma ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł sarks jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w sarks, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w sarks, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś to nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Słuchajcie, człowiek zmysłowy nie ma żadnej możliwości wyboru. Człowiek zmysłowy jest totalnie pogrążony w duchowej śmierci. I nie ma z czym walczyć, bo jest martwy. Ale człowiek odrodzony, Boże dziecko, który zrodzony z ducha, popatrzcie, co o nim w 9 wierszu mówi Paweł, ale wy nie jesteście już w sarks, ale jesteście w duchu. No bo gdybyśmy nie byli w duchu, to byśmy nie należeli do Chrystusa. Tak więc człowiek odrodzony, to niemowlę od samego początku, kiedy zostało zrodzone do Bożego Królestwa, dokonuje wyboru, czy chce żyć według ducha, czy według ciała. Tego wyboru nie dokonuje za ciebie nikt oprócz ciebie samego. Każdy z nas. I popatrzcie dalej do tego 8 rozdziału listu do Rzymian, wiersz 12 i 13. Tak więc bracia, siostry, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według sarks. Jeśli bowiem według sarks żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Czy chrześcijanin może odpaść? Czy chrześcijanin może utracić zbawienie? Jak myślicie? Ja myślę, że tak. Słowo Boże bardzo mocno, bardzo jednoznacznie o tym mówi. Wiecie, w pewnym momencie pojawiło się parę lat temu takie myślenie, no bo zastanawiali się niektórzy ludzie, jak to jest odrodzony chrześcijanin, a zachowuje się czasami jak diabeł. Przepraszam za mocne wyrażenie, ale to sarkinoś, to nosi w sobie to pojęcie jakby takiej diabelskości czy czegoś niebożego całkowicie. Zastanawiam się, jak to jest odrodzony człowiek, a w nim znajdujemy rzeczy czy zachowania, które kompletnie nie pasują do człowieka Bożego. I niektórzy wpadli na pomysł, że to na pewno jest kwestia zdemonizowania pewnych dziedzin życia tego człowieka. No i zaczęli wypędzać demony z chrześcijan. Demon złości, demon zazdrości, demon gniewu, demon nieposłuszeństwa. Wiecie, i następowały kuriozalne sytuacje. Ewangelizacja jest w jednym zborze. Zbór zaprosił ludzi z zewnątrz. Kaznodzieja głosi. Nagle jakaś siostra sobie zakasłała, bo była przeziębiona, czy kichła. I ten kaznodzieja mówi: o, teraz wyszedł demon z tej siostry, z tej osoby. A wszyscy ci świeccy tak popatrzyli, mówią: to my gdzie idziemy, jak u nich tu demony i demony mają, to co my tu szukamy? Wiecie, badałem ten temat długie godziny i Biblia nam nie mówi o zdemonizowaniu. Człowiek wierzący, odrodzony, może odpaść od Boga. Jego stan może być gorszy niż przed nawróceniem. Może rzeczywiście dojść do takiego momentu, że będzie opanowany przez demony. Ale to już jest skrajność. To już jest bardzo, bardzo wielka skrajność. Biblia po prostu mówi nam, że chrześcijanie mogą być duchowi i cieleśni. I problem jest tym, nie że demon akurat tam w nich siedzi, w ich ciele, jak oni mówili, i trzeba go wygnać z tego wierzącego człowieka. Czasami słyszałem, jak chrześcijanie wychodzili na środek i pastorzy, czy tam ktoś inny z usługujących wyganiali z nich demony, to on się cieszył, wsiadał do samochodu, za tydzień znowu wychodził, żeby innego z kolei demona z nich. Wiecie, pomieszanie z poplątaniem. Jesteśmy świątynią Ducha Bożego. Amen? Nasze ciała są świątynią, soma świątynią Ducha Bożego. Gdzie jest problem? W niedojrzałości. I w tym, że cielesność przez brak czuwania bierze górę nad tym nowym duchowym życiem i zaczynasz postępować w sposób cielesny, nieboży, niepodobający się Bogu. I co trzeba wtedy zrobić? Pokutować, bracia i siostry. I nawrócić się. Amen? Pokutować i nawrócić się. Człowiek rodzi się tylko raz do Bożego Królestwa, ale nawracać się potrzebujemy tyle razy, ile razy zbaczamy z Bożych dróg. Amen? Tyle razy. Tak więc? I tak się zastanawiałem. To słowo sarx, to słowo cielesny zawsze oznacza i używane jest w kontekście niedojrzałego duchowo chrześcijanina. Zawsze. Trzy miejsca wam podam, gdzie to jest wyraźnie powiedziane. Pierwsze, które już czytaliśmy. Pierwszy list do Koryntian. Trzeci. Pierwszy list do Koryntian. Trzeci rozdział, wiersz pierwszy i trzeci. Nie mogłem do was mówić jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Czyli cielesny to jest też niemowlę, niedojrzały niemowlę w Chrystusie. Przy czym apostoł Paweł używa tutaj greckiego słowa nepios na niemowlę. Niemowlę w znaczeniu niedojrzały. Niedojrzały. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego na to zwracam uwagę. Nie mogłem do was mówić jako do dojrzałych. A więc człowiek cielesny to jest niedojrzały. To jest przeciwieństwo duchowego chrześcijanina. To jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce, gdzie spotykamy się z tym pojęciem, to jest list do Efezjan. Czwarty rozdział, list do Efezjan, czwarty rozdział, wiersz czternasty. Abyście już nie byli dziećmi, nepios, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. A więc niedojrzały, cielesny, człowiek, który nie jest ugruntowany w prawdzie Bożej. Jest szybki czy łatwo ulegający różnego rodzaju różnym poglądom, naukom, wpływom. I trzecie miejsce, gdzie jest o tym mowa, to jest list do Hebrajczyków, piąty rozdział. List do Hebrajczyków, piąty rozdział. Od 11 do 14 wiersza. Szczególnie wiersz 13, ale przeczytam w całym kontekście. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem, czyli nepios. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Człowiek cielesny to jest nepios, niemowlę, niedojrzały, nieugruntowany. Tak właśnie nam Nowy Testament tą kwestię przedstawia. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w drugim wierszu, ten tekst czytaliśmy, wy jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie duchowego mleka. I powiedziałem, że to niemowlę jest doskonałe, jest zupełne, jest wspaniałe. Czy możemy się do niego doczepiać, do tych niemowlaków? Muszę wam powiedzieć, że niemowlacy są bardzo otwarci i gotowi. Ci, którzy naprawdę zrodzili się z Ducha Bożego, gotowi do tego, aby słuchać, aby się uczyć, aby wzrastać. Nie oni stanowią problem w Kościele. Największy problem w Kościele, największą przeszkodę w rozwoju życia zboru indywidualnym to są cieleśni chrześcijanie. Nie niemowlęta. Ja i zobaczyłem do tekstu i byłem zdumiony. Mówię, chwała Bogu, to nie jest nepios. Tam jest użyte greckie słowo brefe, noworodek. Nie mogę nic zarzucić noworodkowi. Cudowny, wspaniały. On ma prawo beknąć, ma prawo zwymiotować, ma prawo zrobić kubkę i wszystko jest cudowne i wspaniałe. Tak? Zgodzicie się ze mną? To jest niemowlę, to nowonarodzone w Chrystusie. Przecież ono jeszcze nie wie, ono ma prawo upaść, ono jeszcze nawet nie chodzi i trzeba go uczyć. Pamiętam, jechałem autobusem, to było w Anglii, z jednego zboru do drugiego, jakoś tak. Usiadłem sobie na swoje miejsce i za mną siedziała mama z noworodkiem, z takim niemowlakiem. Dobrze, że to wydarzyło się pod koniec. Że już mieliśmy wysiąść, ale nagle poczułem taki niesympatyczny zapach. Zrobiło kubkę. Czy ja miałem się obruszać? Proszę panu, jak? No, gdyby to dorosły zrobił, miałbym pełne prawo i wszyscy mieliby prawo. Ale to był noworodek. Rozumiemy różnicę? I on ma wzrastać. Na początek wszystko jest cudowne i wspaniałe, ale jeżeli ten noworodek, to dziecko ma rok, dwa, trzy i nam beka, i nam wymiotuje, i robi nam kubki ciągle do majtek, a ten smród rozchodzi się po całym, to już nie w ten sposób postępujemy. To trzeba dać klapsa. To trzeba napomnieć, bo nie można tego lekceważyć, bo coś jest nie tak. Chyba, że chcemy mieć miejsce, gdzie każdy robi, co chce. I każdy żyje, jak chce. No to tak było w świecie. Ale w Kościele Bożym. Kto rządzi w Kościele Bożym? Kto rządzi? Rządzi Chrystus. Ale też rządzi przez kogoś. Ktoś jest odpowiedzialny. Wiecie, różne są sytuacje. Ci, którzy mają ducha, mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale, wierszu 1, ci, którzy mają ducha, niech naprawiają tego, który grzeszy. Ale ci, którzy mają ducha. Jeśli widzisz, że twój brat grzeszy, to co? Poklep go po plecach. Mrugnij do niego, powiedzieć, nikt się nie dowie. Ale jeśli masz ducha, jeśli kieruje tobą miłość i troska o niego, to idź go napomnij. Nie rób tego nigdy z pozycji wyższości, bo ty stoisz. Nie rób nigdy tego z pozycji, że ty jesteś kimś lepszym. Ale nie wolno tego zostawić, powiedzieć, niech się pastor czy starsi w tym zajmą, bo oni akurat tego nie widzą, ale ty widzisz, tak? Tak czy uczy nas Pan Jezus w Mateusza w 18 rozdziale? Jeśli widzisz, że twój brat grzeszy, idź powiedz pastorowi starszym albo wszystkim innym w zborze. Niech się dowiedzą, jaki on jest. Nie, idź go sam na sam, napomnij. Ale żebyś to zrobił, sam musisz być w porządku przed Bogiem. Amen? Sam musisz być duchowym. Sam musisz być pełen miłości, kiedy się na to decydujesz. O, to już jest wyższa szkoła. To już jest inaczej. Moi drodzy, my dostrzegamy, że mamy czasami bardzo dużo ludzi, którzy by chcieli dyrygować, pokierować, napominać, zwracać uwagę, ale kiedy powiesz im o ich życiu, to nie tykaj, bo zaraz usłyszysz syczenie. Tak więc mamy noworodka, który ma teraz wzrastać, który ma stawać się duchowym chrześcijaninem. Wiecie, jak popatrzyłem do tej listy tego cielesnego Sarkinoi z Galacjan, 5 rozdział, a uczynki ciała. Znacie to? A uczynki ciała są. Przeczytajmy, zobaczcie, co to jest. Wiecie, nie jest napisane na czole każdego z nas duchowy albo cielesny. Nie ma czegoś takiego. Ale po czym poznamy jednego i drugiego? Bo jeden i drugi na pewno jest rozpoznawalny. Po czym? Po owocach. Po tym, jak się zachowuje, po tym, co mówi, po tym, co robi. To nie ma znaczenia, że on stanie w niedzielę na nabożeństwie i on wygłosi długą modlitwę. Albo będzie nam tutaj atakował przełożonego tekstem Pisma Świętego, a tak w ogóle go nie widać. To wcale nie ma znaczenia. Nie po tym poznajemy duchowego człowieka. Po czym poznajemy? Po jego życiu. Jak to wygląda tak naprawdę w jego życiu? I ci, którzy mają władze poznawcze wyćwiczone przez używanie słowa i wzrastanie, dawno powinni o tym wiedzieć, a nie dać się manipulować. Czy możecie powiedzieć amen? Czy chcecie mnie jeszcze słuchać dalej? Może to nie jest wygodne, ale słuchajcie, nie jesteście pierwszym zborem, w którym ja to głoszę. To jest nauka Bożego Słowa. Bez względu na to, czy ci się to podoba, czy nie. Chyba, że mi udowodnisz, że moje zrozumienie jest niewłaściwe i niebiblijne. Ale to jest moje zrozumienie, moje przekonanie i myślę, że nie tylko moje. Tak więc problem polega na tym, że muszę stawać się dojrzałym. I zapisałem sobie takie zdanie, bardzo ważne zdanie, które przeczytałem w książce innego Bożego człowieka, który, jeśli chcecie, zapiszcie sobie to zdanie. Nikomu, to nie jest jeszcze to, co mówię, tylko to jest jeszcze wstęp. Pamiętajcie, dojrzałość nie jest nam podarowana. I teraz jest to zdanie. Dojrzałość jest wynikiem naszego karmienia się Słowem Bożym, społeczności z Panem i naszego posłuszeństwa Bogu. Dojrzałość jest wynikiem naszego karmienia się Słowem Bożym, społeczności z Panem, tej osobistej społeczności z Panem, i naszego posłuszeństwa Bogu. I naszego posłuszeństwa Bogu. Moi drodzy, albo codziennie wzrastam do tej dojrzałości. Mogę upadać i upadam. Mogę się mylić i mylę się. Ale mam pragnienie ciągle, aby wzrastać i zależy mi na moim wzroście duchowym, bo kocham Pana i chcę się Jemu podobać. I cokolwiek chcę robić dla innych w Kościele i poza Kościołem, to dlatego, że kocham Pana. Amen? Moja motywacja, ciągle muszę badać i sprawdzać moją motywację służby i życia. Czy to, co robię w zborze, czy poza zborem, jest motywowane miłością do Pana, czy dlatego, że chcę wywrzeć jakieś wrażenie? Zgoda? Byli ludzie, którzy chcieli wywrzeć wrażenie. Na samym początku Kościoła. Ananiasz i Safira. Takie wrażenie wywarli, że ich wynieśli martwych. Na kim chcesz wywrzeć wrażenie? Ale jeżeli chcesz podobać się Panu, to Pan będzie cię błogosławił i podnosił. A kiedy upadniesz, zrobisz coś nie tak, Pan przyjdzie do ciebie i będzie cię korygował. Bo masz wielkie pragnienie wzrastać do pełni wymiarów Chrystusa. Tak więc Popatrzcie, taki tekst jest cudowny, tekst 2 Tymoteusza, 2 rozdział od 19 do 22 wiersza. 2 Tymoteusza, 2 rozdział 19 do 22. Jeśli kto siebie czystym zachowa. Pamiętacie, tam jest mowa, w domu Bożym jest wiele naczyń. Jedne są do celów zaszczytnych, inne pospolitych. Kto jest tym naczyniem do celów zaszczytnych? Tam jest napisane, kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, tak? Słuchaj, bracie, drogi i siostro. Jeżeli chcesz być naczyniem do celów zaszczytnych ze złota, srebra, z drogich kamieni w domu Bożym, nie możesz obwinić nikogo innego, jeśli takim nie jesteś, jak tylko samego siebie. Zgodzicie się ze mną? Zobaczcie, Bóg mówi to, jeśli ty osobiście oddzielisz się od tego, co nieczyste, co pospolite, ja uczynię z ciebie naczynie w moim domu do celów zaszczytnych. Czy będę honorowany w domu Bożym? To zależy, jaki ten dom Boży jest. Ile jest duchowych, ile cielesnych. Prawda? To nie jest proste i łatwe. Czasami jest to bardzo przykre. Mojżesz, sługa Boży. Jak myślicie, jakim był naczyniem? Do celów zaszczytnych czy pospolitych? I w domu Bożym doznawał miłości, ciepła i błogosławieństwa, co? I oni tak go kochali, że on tak wspaniale służy Bogu. Niemniej, nie jest to łatwe i nie jest to proste. Bo powiem wam tak, w wieczności, kiedy staniemy przed Panem, Pan uhonoruje twoją wierność i oddanie. Możesz być przez tych, którzy są w domu Bożym, cielesnych, podeptany, zraniony. I to jest bardzo źle. Tak nie powinno być. Ale jeżeli nie tutaj, kiedyś w Królestwie Bożym, sam Pan powstanie, aby cię przyjąć i błogosławić i uhonorować. Wiecie, słyszałem taką fajną historię misjonarza wracającego po 20 latach z Afryki do Stanów Zjednoczonych. I na tym samym statku jechał prezydent Stanów, płynął z prezydent Stanów Zjednoczonych. Kiedy już statek zbliżał się do portu, na nabrzeżu tłum wiwatujących ludzi. Orkiestra, wojsko, ta reprezentacyjna, jak to się mówi? Kompania reprezentacyjna. I w takich wiwatach entuzjastycznie witany prezydent. Na misjonarza nie czekał nikt. Nikt. Ani dyrektor misji, ani inni chrześcijanie. Nikt. I ten misjonarz tak schodzi z tego statku po trapie i mówi, Boże, 20 lat albo 30, już teraz nie pamiętam, całe moje życie poświęciłem służbie dla Ciebie. Popatrz, tutaj świeckiego prezydenta tak witają, a mnie nikt nie wita. A wtedy Pan cichym głosem przemówił do jego serca, bo Ty jeszcze nie wróciłeś do domu. Zobaczysz, co czeka Cię, kiedy wrócisz do domu. Halleluja. Halleluja. Zrobimy przerwę. Dobrze? Ale przez chwilę pochylmy głowy. Panie, tak jesteśmy przed Twoim majestatem. Panie, tak chcemy się rozkoszować Twoim słowem. Rozważamy Twoje słowo. Wierzę, Duchu Święty, że nam usługujesz, że mówisz do nas, że dotykasz nas. I modlę się, Panie, aby to, co zamiera w nas, to, co jest Boże, aby na nowo zostało ożywione. I abyśmy to cenili, Panie. To, co jest z Chrystusa, to, co jest z Ciebie. Abyśmy, Boże Wszechmogący, wzrastali każdy z nas osobiście do pełni wymiarów Jezusa Chrystusa. Błogosławię temu zborowi, Panie. Błogosławię pastora, jego żonę, dzieci, jego rodzinę. Miej ich szczególnej, Panie, swojej trosce, opiece. Błogosławię starszym ich rodziny, domy. Miej ich swojej łasce, Panie, i błogosławieństwie. Błogosławię każdego członka tego zboru i modlę się, aby, Panie, chwała Twoja na nowo zaczęła przychodzić. Panie, aby ten Kościół powstawał w tej świadomości odpowiedzialności każdego członka tego zboru za swój duchowy rozwój, aby być błogosławieństwem i zbudowaniem duchowym, a nie cielesnym. W imieniu Jezusa to prosimy. Amen. 10 minut, jeśli się zgodzicie, dlatego że czas jest bardzo krótki, a jeszcze mamy wiele rzeczy do powiedzenia.